Hubert.
Filip.
Słuchaj, taka jest sytuacja, że gdy państwo będą słyszeć to, co mówimy, to miną prawie 2 tygodnie, więc musimy udawać, że jest koniec sierpnia.
Możemy tak robić, albo możemy zgodnie z zasadą, że podcast to prawda, oznajmić naszym widzom, że drodzy widzowie, jeśli będziecie odnosić wrażenie, że jesteśmy bardzo świeżo po obejrzeniu i nie aż tak świeżo, ale prawie świeżo po premierze 2 filmów, o których będziemy dzisiaj mówić, to jest tak dlatego, że nagrywamy podcast wcześniej niż jest planowana jego data publikacji, a wszystko to ze względu na intensywne, ale krótkotrwałe plany wakacyjne, które wymagają na nas planowania dużo bardziej intensywnego niż zazwyczaj.
Dokładnie, więc drodzy widzowie będący słuchaczami, dzisiaj będziecie mieli okazję posłuchać odcinka podcastu na temat 2 filmów, które pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego poza tym, że są filmami produkcji amerykańskiej, a okazuje się, że słuchaj, nawet trochę mają, co może być pewnego rodzaju zaskoczeniem, ale zanim będziemy mówić o filmie Zniknięcia i o filmie Naga broń,
to oznajmimy, że tytuł roboczy tego odcinka to jest Braterstwo broni.
Okej.
Okay. Wymyśliłem to w tej sekundzie, ale bardzo mi się spodobał ten pomysł.
Nie spodziewałem się, dobrze. Możliwe, że właśnie tak jest. To chciałem powiedzieć, że Hubert skończył, a ja jestem w trakcie.
That's what she said!
Michael, oglądania serialu Mobland, który po polsku nazywa się Strefa Gangsterów, jest dostępny na platformie, która w odróżnieniu od wszystkich innych platform również nie sponsoruje tego odcinka, Sky Showtime. I jest to bardzo dobry serial.
Jest to bardzo dobry serial, a także bardzo pięknie to pokazuje, Filip, różnicę między nami, bo ja mimo tego, że ten serial oglądam już od dawien dawna, to powstrzymałem się przed jakimkolwiek wspominaniem na ten temat na antenie podcastu. Natomiast Filip, jak tylko coś zobaczy, od razu się musi podzielić ze światem. I bardzo dobrze, bo ja często mogę w ogóle zapomnieć potem, że coś takiego było i na przykład byśmy przegapili zupełnie ten serial. Ale myślę, że serial Mobland należy do kategorii podcastu porządkowego.
O, i zdecydowanie,
opowiemy sobie o nim w ramach jesienno-serialowej wrzesień i jesieni.
Tak, która może w tym roku będzie w październiku. No zobaczymy. Ale tak, pełna zgoda. Guy Ritchie jako reżyser 2 pierwszych odcinków i chyba egzekutywny producer robi to, co zawsze robi, czyli opowiada go o gangsterach ze swadą, werwą, rozumiesz, humorem. Tom Hardy jest...
Tom Hardy też robi to, co zawsze robi, czyli
robi
mruczy.
To najlepiej, tak. Jest, tak, to jest po polsku i po angielsku się mówi, że jest brooding. Tom Hardy jest brooding bardzo mocno. Pani dama, Helen Mirren, Pierce Brosnan i w ogóle dużo fajnych ludzi. Więc można, śmiało. Jeżeli byście na przykład zastanawiali się, czy
wszyscy te aktorzy, których widzieliście we wszystkich brytyjskich serialach, ale nie macie pojęcia, jak się nazywa.
Ty właśnie, ten ziomek, bo nie sprawdziłem tego ciągle. Pan, który gra konkurencyjnego gangstera, pan Richie Stevenson.
O, ja go kojarzę najbardziej z filmu Green Street Hooligans, gdzie był głównym przewodniczącym ekipy konkurencyjnej.
Ja się zastanawiam, czy on nie jest... Bo to jest kwestia jednego kliknięcia, ale z racji tego, że mi się nie chce, a przynajmniej nie w trakcie oglądania serialu, to jeszcze tego nie zrobiłem. Czy to jest ten sam typ, który u Rickiego Gervaisa w Afterlife był tym obleśnym strasznie terapeutą?
Tak.
No właśnie, bardzo dobry kontrast. Także, drodzy państwo, rozpoczynamy podcast Hammerzeit, odcinek numer 263, od dygresji, która chyba już się zakończyła, czy nie?
No myślę, że tak. Znaczy, gdybyśmy się postarali, to pewnie jeszcze parę takich tematów pobocznych można by zahaczyć. Na przykład to, że wczoraj obejrzałem 3,5-godzinny film pod tytułem Napoleon wersja reżyserska. Nie jest to tak zły film, jak się spodziewałem, że będzie.
Hubert, poczekaj. Czy jest to dynamit, ten film? Rozumiesz?
Rozumiem.
Czy Napoleon jest dynamit? Hubert?
Nie, to jest Napoleon absolutnie bez dynamitu. Nie jest to film, chociaż wybuchów jest w tym filmie dużo, aczkolwiek zwykle, jak ci już zdążyłem napomknąć przed nagraniem, wynikają one z napieprzania z armat we wszystko, co się rusza. Albo nawet się nie rusza, tylko po prostu stoi i trzeba to rozwalić, gdyż taktyka Napoleona do tego się sprowadzała w tym filmie.
Genius.
Nie jest to aż tak nieudany film Ridleya Scotta, jak myślałem, że będzie. ale no też nie jest to dzieło wybitne i tak się tylko w trakcie wczorajszego oglądania zastanawiałem, które fragmenty są reżyserskie, a które nie są reżyserskie.
To jest zawsze ciekawa zagadka.
I tak jak w niektórych filmach jest to zupełnie oczywiste, nawet jeśli wersji kinowej się nie oglądało, to tutaj miałbym problem, żeby wskazać, które fragmenty podległy wycięciu przez ekipę producencką.
A to nie jest na tyle dobry film, żebyś chciał go oglądać teraz w wersji kinowej.
Nie, raczej nie, a jest tych fragmentów 48 minut, więc jest tego całkiem sporo.
Okej, okay, dobra.
To teraz możemy zakończyć dygresję. Oficjalny, koniec dygresji.
Tak, a jakbyście się zastanawiali, Alien Earth został zaczęty przeze mnie, Hubert go zacznie, jak się serial skończy. Więc on też będzie uporządkowany. Mówimy o tym tylko dlatego, że jest teraz dużo podobno komentarzy wśród twórców treści, recenzentów, publicystów, podcasterów i tak dalej, z których większość chwali ten serial i ludzie mówią, że Disney was kupił. Nie, to po prostu jest fajny serial. Chyba, nie wiem, bo widziałem jeden odcinek, ale zobaczymy.
Filip, czy przerażająca ilość czasu, jaką poświęcamy na dygresję na początku tego odcinka, może wynikać z faktu, że filmy, o których będziemy dzisiaj mówić, pomimo tego, że są filmami odebranymi przez nas bardzo pozytywnie,
tak jest.
Oba zresztą,
tak.
To są to filmy z gatunku z tych, o których za bardzo głęboko wnikać w ich strukturę w sposób recenzencki nie ma jak.
No chyba właśnie nie wiem, zastanawiam się, bo ten pierwszy to on jest takim trochę bliźniakiem filmu, proszę pana, Kot Zła, tudzież Long Legs, o którym mówiliśmy w zeszłym roku.
Trochę tak.
A tam mam wrażenie, że pykła godzinka podcastu.
Bardzo możliwe, ale no to
nie jest... będziemy się jakby na siłę tutaj przedłużać, drodzy państwo, więc wychodzi na to, że będzie chronologicznie, czyli najpierw obejrzeliśmy w kinie film Weapons, czyli po naszemu Zniknięcia, a potem obejrzeliśmy w kinie film The Naked Gun, po naszemu Naga Broń. Stąd rozumiecie ten roboczy tytuł pana redaktora Huberta teraz na pewno.
Dokładnie,
jesteście inteligentni.
Myślę, że w tej kolejności w takim razie zaczniemy. Są to filmy teoretycznie z dwóch odległych biegunów, gdyż jeden jest swego rodzaju horrorem, a drugi jest bardzo wybitnie komedią i to w takim stylu, jakiej nie widzieliśmy prawdopodobnie od lat. A mimo to mają ze sobą wiele wspólnego, bo oba są bardzo zabawnymi filmami.
To jest zaskakujące właśnie w przypadku filmu Zniknięcia, bo tak, drodzy państwo, drogi redaktorze, ja bardzo sobie cenię oglądanie filmów typu horror. Zawsze staram się tak przygotować, żeby wiesz, docenić ten kunszt, czy tam atmosfera, tajemnica, niedopowiedzenia. Jeśli jestem na tyle jakby zapobiegawczy z wyprzedzeniem czasowym, to nie oglądam zbyt wielu zwiastunów. Szczególnie jeżeli wiem, że jakiś film może bardzo trafić w mój gust. Tak było z filmem, o którym tylko wspomniałem na Facebooku, czyli Oddaj ją, Bring Her Back, braci Filipu, którzy wcześniej zrobili film o ręce pozwalającej gadać z umarłymi, czyli Talk to Me. I tam to się udało. Był to horror życiowy, ale jednocześnie bardzo taki odpowiednio horrorowy, że tak odgłos noża szczękającego i chrupiącego o zęby będę słyszał jeszcze przez wiele tygodni. To tutaj z tym filmem...
Czy to jest spoiler?
I tak i pewnego rodzaju. Jest po prostu bardzo obleśna scena w filmie Bring Her Back. To film Weapons, który jest w reżyserii pana Zacka Kregera, który, jak już sobie to większość z was może sprawdziła, bo teraz jest o nim głośno, a może nie, on ma za paskiem kilka rzeczy zrobionych. Ma tam jakąś, w ogóle zadebiutował film, o którym w życiu nie słyszałem, Miss Marca, który jest tak zwaną raunchy teen comedy z 2009 roku, czyli już kupę lat temu.
Potem to by wyjaśniało parę kwestii.
Dokładnie,
jeśli chodzi
tak.
O
więc on jakby wulgarne komedie jakoś tam, że tak się wyrażę, za przeproszeniem liznął. Potem robił dużo rzeczy do telewizji i w 2022 wystrzelił z procy za pomocą filmu Barbarian, po naszemu Barbarzyńcy w liczbie mnogiej, który to film ja obejrzałem tylko na podstawie zwiastunu teasera, który w internecie był zatytułowany jako nowy film Justina Longa. Nie miał właściwego tytułu, tylko na YouTube jest, jakby państwo szukali, to Justin Long's New Movie jest, to jest ten teaser, który trwa tam minutę 30, z czego minuta 15 to jest Justin Long jadący samochodem i gadający ze swoim agentem i ostatnie 15 sekund ci mówi, to nie jest nowy film Justina Longa, to jest coś zupełnie innego. innego. I to mi wystarczyło. I obejrzałem ten film i uważam, że jest fantastyczny, fenomenalny. Zresztą o nim na pewno wspomniałem w ciągu ostatnich 3 lat kiedyś tam.
Na pewno wspominałeś o nim niejednokrotnie, do tego stopnia, że ja dodałem go sobie na listę. Nie obejrzałem go, natomiast kiedy podjęliśmy wspólnie decyzję, że wybierzemy się na film Weapons, to mówię, no dobra, trzeba tych barbarzyńców obejrzeć, bo trzeba mieć kontekst, chociażby po to, żeby brzmieć odrobinę przynajmniej mądrzej w trakcie nagrania. I jest to film, który wziął mnie z zaskoczenia, bo mimo twoich pełnych rekomendacji, to nigdy nie dążyłem do tego, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego filmu.
I bardzo dobrze.
I dlatego był on dla mnie zaskakujący na kilku płaszczyznach i dlatego też film Weapons nie był dla mnie zaskakujący aż tak, jak powinien być, bo trzeba podkreślić, że promocja filmu Weapons była bardzo, bardzo, bardzo zdawkowa.
Była zdawkowa?
To znaczy
tak.
Wszystkie trailery, wszystkie zapowiedzi, wszystko co widzieliśmy skupiało się tylko na tym właściwie jednym elemencie, który jest zalążkiem
pierwszego aktu.
Jest zalążkiem fabuły i główną osią, to znaczy w miasteczku amerykańskim pewnej nocy dzieci z jednej wybranej klasy w szkole wychodzą, a właściwie wybiegają ze swoich domów o godzinie 2:17 i biegną nie wiadomo gdzie. I to jest cały, że tak powiem, content, jaki dostaliśmy jako zajawkę tego filmu. Natomiast to, co się dzieje później, jest zupełnie inne od tego, co jest w tej zajawce. Tak. I to jest jedna z ciekawszych rzeczy w tym filmie. Natomiast jeśli ktoś widział poprzedni film pana Zacka Cregera i domyśla się, że będzie podobnie jak tam, to zaskoczenie jest dużo mniejsze.
Z tą różnicą właśnie, to co mnie jakby zaskoczyło, bo wiedziałem, że mogę się spodziewać nieoczywistego filmu, że to nie będzie klasyczny horror, że nie będzie, nie wiem, demonów czy jakichś takich klasycznych jumpscare'ów, bo film Barbarzyńcy, momentami zabawny, to jednak jest mocno zanurzony w horrorze. Te pierwsze 40 minut to jest taki masterclass w budowaniu napięcia, gdzie jest tylko, nie pamiętam niestety nazwiska pani, ale ona i Bill Skarsgård w domku i w zasadzie tyle, a potem stolik zostaje wywrócony i dzieją się rzeczy niestworzone.
Stolik zostaje wywrócony, myślę, że możemy spokojnie spoilerować, bo największą właśnie niespodzianką filmu Barbarzyńcy jest fakt, że to nie pan Skarsgård jest mordercą, bo pierwsze 40 minut filmu mówi ci, on coś ma za uszami i on się ukrywa i on za chwilę ujawni swoją prawdziwą osobowość i na tym będzie polegała cała masakra tego filmu. Po czym okazuje się, że nie, że winowajcą jest potwór wyciągnięty znikąd, który po prostu sobie żyje w tym domu zasadniczo.
W bardzo, bardzo głębokiej piwnicy.
W bardzo głębokiej piwnicy, tudzież kazamatach pod tym domem. I nagle się okazuje, że druga połowa filmu to jest reset historii i pokazujemy to samo trochę od początku z inną postacią, z wiedzą już, że mamy potwora w piwnicy i ten film od tego momentu zaczyna się oglądać zupełnie inaczej. Dlatego też w filmie pod tytułem Zniknięcia nie było dla mnie żadną niespodzianką, że to nie jest jakaś społeczna, bardzo trudna, psychologiczna sytuacja, która będzie w drugiej połowie tego filmu
tylko,
rozegrana.
Że będzie jakiś potwór, jakiegoś
tylko,
rodzaju.
Tylko, że też zupełnie znikąd tak naprawdę po prostu zostaje wprowadzony potwór tegoż filmu i ten potwór od tego momentu staje się jasnym antagonistą. I to jest piękne, że pan Kreger stworzył taki swój sposób na tworzenie horroru. To znaczy, to nie jest horror, do jakiego prawdopodobnie byśmy mogli przywyknąć przez ostatnie lata, czyli tak zwany horror A24. Gdzie
jest jednocześnie komentarzem na temat kondycji psychicznej tak, albo społecznej.
I ten zawsze bad guy w tym filmie jest taki nieoczywisty, albo wręcz go nie ma, tylko całe społeczeństwo albo cała natura człowieka jest winna temu, co się dzieje. I jest to pokazane w sposób taki nowoczesno-rozrywkowo, ale bardzo artystyczny. A tutaj pan Kreger mówi, nie, to jest po prostu stara baba, która uprawia wudu i koniec, i deal with it. I to sprawia, że ten film nabiera zupełnie innego charakteru.
Tak, ale wracając do tego, do czego dążyłem, czyli skąd się to moje zaskoczenie wzięło. Będąc w tym takim trybie czystej karty, czyli idę z oczekiwaniami odpowiednio rozbudowanymi, bo poprzedni film pana reżysera zrobił na mnie duże wrażenie, bo marketing jest wyśmienity, bo pierwsze recenzje, oczywiście to trzeba, czym się studio każde lubi chwalić, 100% na Rotten Tomatoes, wszystkie recenzje
pozytywne. Przez pierwsze 32 godziny, tak?
Wiadomo. to wszystko spowodowało, że mówię, dobra, idę tak, będę nastawiony, żeby wiesz, wszystkie ciary, które mogą przejść mi po plecach, żebym mógł je policzyć, że było super. A to, co było zaskoczeniem, że ten film tych takich naprawdę typowo horrorowych, mrocznych, atmosferycznych scen ciarkogennych, to ma, nie wiem, 10% czasu trwania filmu, 15% może, a to jest dosyć długi film, bo on trwa troszkę ponad 2 godziny. Więc cała reszta to jest wypadkowa wielu różnych elementów. Kilka z nich pan Kreger wspomniał jako swoją inspirację. The Shining jako jego ulubiony horror, który oprócz atmosfery, klimatu, jakby tego elementu zaszczucia, to się objawił bardzo dosłownie, czyli morda w drzwiach drewnianych, która się przebija. Paula Thomasa Andersona Magnolia, która jest taką, to, o tym wspominaliśmy zresztą przy okazji filmu,
tak,
o
jest,
pizzy.
To, jest to film, który widziałem wielokrotnie i doskonale znam jego fabułę.
Chodzi o to, że
to
tam
jest sobie... dla wtajemniczonych słuchaczy naszego podcastu, którzy, uwaga, wiedzą, że Magnolia to jest film, którego nie widziałem, ale który udaje, że widziałem.
I to jest, a Magnolia to jest jeden
decyzja,
z moich...
decyzja, jaką podjąłem dawno temu.
All time fave, więc Hubert widział i doskonale pamięta Magnolię i Interstellar. W Magnolii są te trzy bardzo duże wątki splecione w jeden mega film i ta struktura jest zaburzona chronologicznie, to pan Zakreger mówi, a gdybyśmy tak opowiedzieli z różnych punktów widzenia, ten sam element historii, tylko że niech to będzie horror i dokładnie to się wydarzyło, bo mamy 5 chyba bohaterów. Jest pani nauczycielka, jest pani, jest
tata. Jest pan dyrektor. Są wąsy Aldena Eisenreicha.
Tak, to już mamy 4.
Jest pan narkoman.
Pani Gladys miała swój wątek? Czy ona nie miała osobnego?
Dzieciak miał wątek.
Dzieciak, no to 5, tak, 5. Pani 6, przepraszam. No to właśnie, 6 punktów widzenia, które ci opowiadają, powiedzmy, pół filmu, może 2/3 filmu widzimy kilkakrotnie i potem jest ten ostatni akt, który to wszystko skleja. I to, że to jest taka właśnie trochę kingowska, małomiasteczkowa społeczność, my ich poznajemy na różne sposoby. Fajnie, że są rzeczy, które dla innego twórcy byłyby konieczne do pokazania, a tutaj w sposób oczywisty, bo on traktuje widza jako osobę inteligentną, czyli o, kto namalował słowo wiedźma na drzwiach pani nauczycielki? No wiemy, kto namalował, bo to jest tak pokazane, że trzeba być debilem, żeby się nie zorientować, kto to zrobił.
O, patrz, to zamówiłem czerwoną farbę zamiast zielonej.
No, ciekawe. Ale to, co mnie najbardziej zaskoczyło, jak dużo humoru jest w tym filmie. To jest właśnie to, co łączy Zniknięcia i Nagą Broń, że tam było naprawdę dużo humoru i co ciekawe, najwięcej rechotów na naszym seansie, bardzo słusznie zresztą, wywołały dwie sytuacje. Nie wiem, może ja się po prostu śmiałem najgłośniej z tych dwóch, razem zresztą z tobą i jest to wspomnienie zwichnięte, ale po pierwsze, jak Josh Brolin budzi się po swoim śnie.
What the fuck?
To było bardzo dobre. I po drugie, jak Josh Brolin rzuca typem w domku pod koniec filmu.
To jest tak zwany dowcip przeciągnięty i wydaje mi się, że to była bardzo, bardzo ekstremalnie świadoma decyzja reżyserska.
Oj,
pod tytułem
na pewno.
Zobaczmy, ile razy możemy powtórzyć ten sam gag, w którym opętany ziomek atakuje,
siły,
tak? Przez mroczne siły atakuje, zostaje pozbawiony przytomności, po czym budzi się i z krzykiem po raz kolejny atakuje, po czym zostaje jeszcze bardziej efektownie przerzucony przez kolejny mebel, po czym wstaje po raz kolejny i tak to trwa, to było chyba tak z 12 razy i ten
dużo.
Powtarzający się krzyk potem...
Bardzo, to prawda. Te elementy zaskoczyły mnie, ale to było fajne, bo to było bardzo odświeżające i to jest Zack Kreger jako reżyser i autor scenariusza zrobił to, co powinien robić każdy twórca z każdym filmem, przynajmniej w jakimś stopniu, czyli zaskoczyć, ale w sposób pozytywny. Czyli taki, że nie do końca wiesz, czego się spodziewać, ale nie wiesz, czy teraz on skręci właśnie w stronę po prostu tak, że będziesz bał się w nocy do łazienki pójść.
Czy w stronę totalnego absurdu.
Dokładnie,
tak.
W stronę totalnego absurdu, a już finał, gdzie wiesz, banda dzieciorów goni wiedźmę, który jest kręcony w bardzo pythonowski sposób, czyli pan z tą kosiarką, który tam stoi i widzi tylko, jak ona przebiega tak, i potem...
Oh my God!
Ja potem biegnie ta chmara dzieciaków. Super. Oczywiście, drodzy słuchacze, spoilery. Nie wiem, czy jest to oczywiste, ale właśnie powiedzieliśmy, że to coś, co się dzieje w ostatnich 5-7 minutach filmu.
Tak, to nie ma...
Ale dla porządku, Hubert. Dzieci zniknęły, słuchaj. No jak to w małym miasteczku bywa? Z tej jednej klasy, poza jednym chłopcem. Wszyscy się rzucają na osoby, które być może coś mogą wiedzieć. Biedni rodzice zrozpaczeni, inni nauczyciele, mieszkańcy, czyli no na tą nauczycielkę,
no
która
i przede
jest,
wszystkim właśnie nauczycielkę, która...
prowadzi tą klasę i biednego chłopca, który jako jedyny został w tej klasie.
Tak, i jego rodzinę. Co ciekawe, cała ta służba policyjna i ludzie, którzy mają tę zagadkę wyjaśnić, są tak szalenie nieporadni w tym, bo zupełnie oczywiste rzeczy, łącznie z panem dyrektorem, który ma ważniejsze rzeczy na głowie, jak gotowanie dobrego obiadu i oglądanie telewizji. Wszyscy pomijają rzeczy zupełnie oczywiste. Czy to jest podejrzane? Tak, to jest podejrzane, ale nie będziemy tego sprawdzać.
Poza tym FBI się też tym zajmuje i oni nam dzwonią do nas, ciągle mówią nam.
Tak, poza tym wydaje mi się, że motyw, w którym policja przesłuchuje młodego człowieka i nie zwraca uwagi, w żaden sposób nie robi tego przy pomocy żadnego psychologa dziecięcego, który automatycznie by zwrócił uwagę na to, że to dziecko nie zachowuje się tak, jak powinno.
Oraz czemu ten tata tak jest
dziwny. Oraz czemu ten tata zachowuje się jak zombiak, tak, bo akurat tak się złożyło, że przeszedł jakąś, nie pamiętam, jakąś...
operację, tak, coś tam, tak, czy no, był w szpitalu.
Więc tu są tego rodzaju niedopowiedzenia, które od razu klasyfikują ten film jako nie historię nie do końca poważną.
Tak, i tutaj jest, trzymaj myśl, bo ci wejdę słowo, to jest ważne, zresztą sam Kreger o tym powiedział, że jakby ktoś postarał się ułożyć chronologicznie ten film, a propos tego, że to jest niedociągnięcie jakiegoś rodzaju, to że to się nie spina, nie? Że jakby ludzie, którzy widzą jakieś, że tam stał samochód policyjny, a potem wiesz, w drugiej scenie z innego punktu widzenia tego samochodu nie było wtedy, kiedy powinien być w ogóle, że to jest, jakby to się nie da i on mówi, że jakby przyjął to z dobrodziejstwem inwentarza i jednocześnie to jest wytrych, że z racji tego, że to jest opowiadane z punktu widzenia, to są tak zwani unreliable narrators. To jest narrator, którym nie możesz zaufać, tak, bo on to widzi po swojemu tak. I to jest zaburzone.
Właśnie nawet miałem w trakcie oglądania tego filmu takie poczucie, że nie jestem do końca przekonany, czy tak było, bo aż tak nie zwracałem na to uwagi, ale potem zdałem sobie sprawę, że chyba rzeczywiście nawet kiedy były powtórzone te sceny z różnych punktów widzenia, to one nie do końca przebiegały tak jak w poprzedniej iteracji, tak, to znaczy dialogi były trochę inne.
Masz na myśli starcie policjanta i pana Ćpuna?
Tak, były trochę inaczej wypowiadane, inaczej to wszystko było poprowadzone, aczkolwiek no, sens został zachowany, ale to wyglądało jakby było z innego take'u po prostu.
Jest, więc bardzo słusznie. No.
W ogóle ta opcja podzielenia tego na chaptery związane z punktami widzenia poszczególnych bohaterów była kluczowa dla sukcesu tego filmu, wydaje mi się, bo gdyby tę historię opowiedzieć w sposób taki standardowy, to
linearny,
znaczy, gdzie przeplatamy te punkty widzenia i idziemy chronologicznie mniej więcej po tym, co się wydarzyło, no to ta historia miałaby dużo większe problemy, żeby się obronić, bo jednak
byśmy mimo zauważali
wszystko
te luki.
Była, tak, była zbyt prosta, trochę zbyt banalna i trochę za dużo było tam scenariuszowych głupotek. Natomiast tym prostym zabiegiem pod tytułem a teraz pokażemy ten kawałek, a teraz pokażemy, cofniemy się trochę i pokażemy to od początku z innej perspektywy i tak robimy kilkukrotnie, spowodowało, że a historia takim absurdem nie trąciła, dwa, ten film świetnie utrzymywał tempo narracji, bo sam byłem zdziwiony po wyjściu z kina, że minęło ponad 2 godziny, bo absolutnie się tego nie czuję. To jest taki film, który wychodzisz z poczuciem, że minęło 90, może 100 minut, więc tutaj ten zabieg zadziałał fantastycznie i też trzeba przyznać, że te wątki, jeśli chodzi o ich jakość opowieści, były dość zrównoważone. To znaczy nie było tak, że niektóre z nich się strasznie ciągnęły i były nudne i niepotrzebne. Wszystkie były na bardzo wyrównanym poziomie.
Tak, tak. I oglądanie tego filmu w ten sposób powoduje, że jak się skupia tylko na jednym bohaterze przez te powiedzmy około 15-20 minut, to jesteś ciekawy, tak naprawdę. Nie wiesz do końca, czego się spodziewać. To zresztą kładzie się cieniem, ale takim dobrym cieniem na całym tym filmie, że nie wiesz, czego się spodziewać, bo przychodzisz z założeniem takim, że to będzie straszny horror, bo tak jest reklamowany i ma, wiesz, super oceny i super opinie. A potem się okazuje, że to jest taki, wiesz, film o małym miasteczku, wiesz, Nowhere USA, w którym dzieją się rzeczy jakieś niepokojące, ale tak naprawdę to nie jest, że tylko zniknięcie tych dzieci jest złe, bo każdy ma coś za pazuchą. Pani nauczycielka nie jest idealna, absolutnie, bo lubi sobie wypić, tak? Pan policjant jest bardzo nieidealny, bo ma żonę, z którą, albo partnerkę, nie wiemy, z którą chce zajść w ciąży, ale nie ma problemu, żeby ją zdradzać ze wspomnianą nauczycielką.
A jednocześnie robotę dostał od ojca tejże partnerki.
Tak, robotę dostał od ojca tejże partnerki. Josh Brolin jako budowlaniec rozproszony oczywiście nie do końca
nie
ogarnia robotę,
nie
ale nie najlepszy ojciec, bo jego syn jest po prostu fiutem małym, nie?
Jest 13-letnim. Jest małym bulim, tak?
Tak, dokładnie. Dyrektor, który zbytnio trzyma się procedur i nie wychodzi poza, bo tak mu każe, wiesz, i nie zauważa niczego wokół, bo prawdopodobnie jest szczęśliwy w domu.
I po godzinach pracy wychodzi, chce sobie
tak, dokładnie. I ma totalny luz. No ćpun to jest po prostu ćpunem, który... Były takie przebłyski, jak go widzieliśmy jeszcze z boku, że on może rzeczywiście jest niedoskonałym typem, bo miał jedną scenę, jak ona idzie po wódkę, tylko pytał o drobne.
A potem on jest trochę takim typem charakteru, jak Justin Long był w filmie Barbarzyńca. To znaczy, przez cały film masz nadzieję, że on się okaże lepszym człowiekiem, niż jest rzeczywiście.
Tak.
A pan Kreger nie daje ci absolutnie żadnych wątpliwości, że to jest po prostu okropny typ i z każdą kolejną sceną coraz bardziej przekonujesz się, że tak jak Justinem Longiem kierowały tylko jego pobudki osobiste, to tutaj tylko i wyłącznie ten nauk i potrzeba zdobycia pieniędzy na kolejną działkę tym naszym bohaterem, tak. Skądinąd przedstawionym bardzo sympatycznie, nie, ale kieruje.
Taki, tak, no, to jest taki ziomek właśnie.
Że masz nadzieję, że coś z niego będzie, ale nie ma takiej możliwości.
Absolutnie, więc tutaj nikt nie jest dobrym bohaterem w takim klasycznym rozumieniu i to jest super, bo
może poza chłopczykiem, który rzeczywiście nic nie zawinił w życiu.
Okej, chłopczyk, który nic nie zamienił w życiu i to jest w ogóle fajny wątek. Alex chyba się nazywał, dobrze pamiętam? Czyli ten chłopiec, który jako jedyny z klasy pani nauczycielki został, tak? 17 dzieci zniknęło w nocy. On jako jeden przyszedł do szkoły i na początku jakby, o nie, biedny chłopiec, ciekawe dlaczego, na czym polega ta tajemnica, po czym okazuje się, że on został wmanewrowany w tą całą procedurę wygonienia, w cudzysłowie, dzieci z tej klasy, zagonienia ich dokądś, nie wiemy jeszcze dokąd, potem się oczywiście tego dowiadujemy.
Swoją drogą to było bardzo fajnie zakamuflowane tym, że pierwsze sceny filmu pokazują, że on jest właśnie prześladowany przez kolegów z klasy i fakt, że nawet jeśli wydarzyło się coś, w czym on nie uczestniczył, to wynikało z faktu, że on po prostu był przez swoich rówieśników nielubiany.
Tak, był ostracyzm społeczny w wersji podstawówkowej. I tak, i ten dzieciak, to jest pierwszy trivia związane z filmem Weapons, jest takie, że Zack Kreger w jednym z wielu wywiadów, których teraz udziela, powiedział, że ten wątek po tym już jak tajemniczy ktoś, czyli potwór tego filmu, ciotka Gladys, pojawia się w jego życiu i to, co on musi robić jako ten biedny, nie wiem, 12 powiedzmy latek mniej więcej, że to jest autobiograficzne. Czyli Zack Kreger mówi, że po prostu był wychowywany przez ojca alkoholika i że widok ojca, który jest tak napruty, że siedzi po prostu na kanapie, tempo patrząc w ścianę, nie jest w stanie nic robić, tak mówisz, wlazł w pamięć, że napisanie historii dziecka, które musi przejąć rolę dorosłego, opiekować się, robić zakupy, karmić, sprzątać, było naturalne, bo on to przeżył. I chociaż to jest opakowane w historię właśnie wiedźmy, która prawdopodobnie żyje 200 albo więcej lat i od dekad stosuje taką taktykę, żeby, wiesz, wysysać życiowe siły.
W nie do końca jasny sposób.
Tak, dokładnie. To jest niedopowiedziane. To, że to było bardzo autobiograficzne i to ja miałem trochę tak, że mówię, kurde, jak ja współczuję temu chłopcu, nie? Że
aczkolwiek,
on jest biedny po prostu, bardzo biedny.
Tak, to jest bardzo osobisty wątek w tej historii, natomiast ten autobiograficzny element myślę, że też jest bardzo uniwersalny, bo kto z nas nie miał sytuacji w życiu, gdzie jako dzieciak przyjedzie ta jedna ciotka, którą widziałeś dwa razy w życiu i która jest stara i bardzo chce się zawsze przytulać i chce ci dawać buziaczki. I to jest obca osoba, którą musisz traktować jak bliskiego członka rodziny, mimo tego, że nie masz pojęcia, kim jest i wywołuje w tobie więcej strachu niż sympatii, to jest ten element, który myślę bardzo wiele osób może sobie z dzieciństwa skojarzyć.
Absolutnie. I fakt, że ten wątek jest pociągnięty do ekstremum, czyli ta dziwna, ohydna, prawdopodobnie trochę śmierdząca ciotka, która nosi perukę, bo jest chora i ta choroba jest też straszna i w ogóle to ona jest dosłownie jest potworem, tak? Jest wiedźmą, która...
Ale jest przy okazji obleśną ciotką.
Jest obleśną ciotką, tak, jest wiedźmą,
która... Przypomina mi się Eddie Murphy od razu tam, daj cioci buziaczko. Ah, she's got a mustache. Bardzo dobry program kabaretowy Eddiego Murphy'ego z lat 80.
Och Jezus, tak, stand-upy Eddiego, a to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Nie będziemy dygresować może w stronę Eddiego Murphy'ego teraz, ale tak, pełna zgoda i ta postać pani ciotki Gladys w wykonaniu Amy Madigan jest, kurde, no trochę show stoperem tudzież scene stealerem, jak wolisz powiedzieć, bo jest to tak nietypowy stwór, to nie jest, wiesz, morderca, to nie jest demon, to nie jest szef złej korporacji, to nie jest, jakkolwiek byś sobie nie wyobraził,
jest to po prostu stara baba, która uprawia voodoo. Tak. Natomiast jest ciekawe, że w tych współczesnych horrorach nie A24-owych jest motyw silnie zmake-upowanej postaci, która ma bardzo, bardzo karykaturalnie przesadny
szminka,
make-up.
Te oczy niebieskie, tak.
Bo tutaj to mamy long legs, który też mniej więcej tak samo Nicolas był skonstruowany. Mm-hmm. Gdzieś tam jakby to podobieństwo wizualne między tymi postaciami się pojawia, ale to, co bardzo chciałem pochwalić, to jest sposób, w jaki paranormalne umiejętności pani ciotki Gladys zostały w tym filmie przedstawione, bo one zostały przedstawione dokładnie tak, jak się to powinno robić. To znaczy nie było sceny, w której ona siedzi z młodym na przykład chłopczykiem i opowiada mu, gdyż ja od 150 lat uprawiam voodoo i w związku
to
z tym
tam, no,
muszę zrobić to i tamto, tylko po prostu jest pokazane na ekranie, jak ona wchodzi do kogoś do domu, bierze miskę wody, wyciąga ten patyczek z torebki, tak, owija go włosami, łamie i wszystko.
Dokładnie.
Wiesz, co musisz wiedzieć.
Wiesz, że jest jeszcze element, który należy do tej osoby, tak? Oprócz włosów jest to coś, tam była wstążka
pana
dyrektora.
To wszystko jest pokazane, to wszystko jest w bardzo fajny sposób zapowiedziane, ponieważ w tych poprzednich iteracjach historii mamy pokazane, że właśnie kawałek włosów jest ucięty, że jakieś przedmioty znikają i one potem wychodzą z tej torebki ciotki Gladys, jest demonstracja tego, jak to działa i mamy wszystko, co musimy wiedzieć na temat naszego głównego potwora filmu, nie zagłębiając się za bardzo w to, w historię, dlaczego, jakim cudem ona w ogóle jest czyjąkolwiek ciotką i dlaczego. Nie musimy tego wiedzieć. To są takie elementy historii, które każdy może sobie dopowiedzieć, ale nie są one absolutnie potrzebne do tego, żeby się dobrze bawić na filmie.
No i Hubert, a pan Warner ze swoim bratem zachłyśnięty sukcesem. Już teraz mówi, że chcą, żeby Kreger zrobił prequel o ciotce Gladys.
No dokładnie. I to jest ten element, który jest zupełnie niepotrzebny.
Ja wiem, pieniążki nie śmierdzą.
W tych
właśnie
horrorach Kregera fakt, że te potwory są trochę znikąd i mamy tylko zapowiedzianą w jednej lub dwóch scenach ich genezę. Mhm. Tak samo zresztą było w Barbarzyńcach. Mieliśmy to jedno ujęcie tak z tego bardzo parszywego typa Józefa Frisla amerykańskiego. To... To wystarczy, jakby to na potrzeby tej historii jest zupełnie wystarczające, nie musimy wchodzić w to głęboko, nie jest to film z gatunku, który musimy rozbudowywać uniwersum i wręcz nie powinniśmy, bo ta tajemnica zachowana tylko buduje klimat.
Tak, Hubert, bardzo ważne, bardzo ważna rzecz, która, o której powinienem wspomnieć na samym początku, jak mówiłem o karierze pana Kregera, ale zapomniałem, a teraz dokładnie mi się przypomniało, w dwutakcie. Pierwszy takt jest taki, że te komediowe elementy biorą się też nie tylko z tego, że kiedyś zrobił komedię, ale że też on był częścią tej sketchowej ekipy Whitest Kids You Know, która zasłynęła najlepszym sketchem pod tytułem Slow Jerk. Jeżeli państwo nie znają, to bardzo proszę sobie wpisać w YouTube'a Slow Jerk i obejrzeć ten sketch. To jest bardzo dobry sketch. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, która zamieniła się, jak to ostatnio różnego rodzaju, mówiąc po polsku, outlety newsowe lubią robić, czyli chwytają, wiesz, jedno zdanie i robią z tego newsa na 6 akapitów. I to jest rzecz, na którą ja też zwróciłem uwagę w czasie filmu. Czyli jak ten partner pana dyrektora, dlaczego tak strasznie dużo hot dogów zrobił? Czy to on jemu, czy nie pamiętam kto komu, ale było 7 hot dogów przy tym właśnie stoliczku. Swoją drogą zjadłem. To też jest ważne, bo pan Kreger ma kumpla, miał, który odszedł, był zbyt wcześnie chory, zmarł i to jest cytat z jednego z jakiegoś tam czy odcinków serialu, czy sketchów właśnie, gdzie on mówił, że zjadłby 7 hot dogów. I tylko dlatego było dokładnie 7 hot dogów, że swoją to był tribut.
Swoją drogą, hot dogi z okładem są też rzeczą, która łączy dwa filmy, o których będziemy dzisiaj wspominać, gdyż chili dogi są bardzo ważnym elementem fabularnym filmu Naga Broń.
Proszę, ile Hubert paraleli odkryliśmy w trakcie mówienia. Bardzo się cieszę. No i tak, i mamy ten film, który łączy sobie punkty widzenia różnych bohaterów. Mamy film, który bardzo jest powściągliwy w dawkowaniu tych elementów horroru, co być może wprowadzać swego rodzaju konfuzję wśród widzów nie do końca otwartych na rzeczy nieoczywiste albo zaskakujące. Bo też nie mówimy tu o filmie, który jest jakąś artystyczną manifestacją nie wiadomo czego. To jest po prostu bardzo rzetelnie, porządnie zrobiony, rozrywkowy film z pomysłem.
Chciałem powiedzieć, że to wystawianie na próbę widzów niezaznajomionych z tematem zresztą zostało bardzo mocno na sali kinowej,
tak,
na której byliśmy.
Dążyłem do tego. No.
Udokumentowane przez panią, która zajmowała siedzenie nieopodal naszego, która po zakończeniu filmu powiedziała: co, Filip?
Jest to najgorsza rzecz, jaką w życiu widziałem.
Dokładnie tak. Jest to bardzo radykalna i bardzo nieuzasadniona opinia naszym zdaniem, ale szanuję, że ta pani wie, co lubi przynajmniej.
Tak, ale chciałem też powiedzieć a propos naszych różnych kinowych przygód, to, że mimo tego, że sala się zapełniła dosyć szybko osobami w wieku przedproduktywnym, to byli dosyć, bym powiedział, dobrze wychowani w ciągu tych 2 godzin. Jak na standardy multikina w tygodniu premierowym. Zdecydowanie, więc tutaj chwalimy tak w eter, że jednak można czasem.
Minimalnie, ale jednak pochwalimy, tak.
Dokładnie.
Natomiast jeszcze chciałbym powrócić do finału, bo finał robi to, co
proszę,
horrory, które nie traktują się zbyt poważnie, dość często robią i tutaj też to nastąpiło. To znaczy ostatnim etapem tego filmu jest takie przejście w stronę już takiej totalnej, brutalnej, groteski i slasherowatowości. I rozwiązanie tego całego, budowanego przez cały ten film napięcia jest bardziej zabawne niż satysfakcjonujące, nawet bym powiedział, bo strasznie mnie rozbawił fakt, że pan Josh Brolin jest tak zafiksowany na to, żeby znaleźć tylko i wyłącznie swojego syna, że jak znalazł już te wszystkie dzieciaki w piwnicy...
Nieważne są.
Nie, idź, nie, nie, to nie ty, idź, idź. A także ktoś zwrócił uwagę, że tak, że czarnoskórego chłopczyka nawet musiał sprawdzić, czy to nie jest przez przypadek jego syn, i się zastanawiał, czy jest aż tak złym ojcem, że tak kompletnie nie kojarzy już, jak jego syn wygląda. Oraz fakt, że na końcu, jak już następuje to, co następuje, czyli dzieci, no nie oszukujmy się, po prostu... Spuszczone ze smyczy zostają wykorzystane jako po raz kolejny broń, tym razem w rękach Alexa, co też jest fajne, że on jako prześladowany przez nich teraz na koniec w drugą stronę nimi tutaj zarządza.
I w ogóle pochwalę rozwój tego bohatera, że jakby wykumał, nie? Był na tyle zimnej krwi zachował, że był w stanie w totalnie super, ultra stresującym momencie zrobić to, co zrobił.
Tak, postać młodego była bardzo fajnie w tym filmie skonstruowana. I tak, i ten wielki finał, gdzie dzieci rozdrapują i na kawałki rozwalają panią ciotkę Gladys, i następnie stoją osłupiałe, bo same nie wiedzą, co się wydarzyło.
Tak, bo oraz fakt, czar prysł, ale nie do końca.
Tak, oraz fakt, że Josh Brolin zgarnia swojego syna i sobie go zabiera, a oni tam wszyscy stoją i nie wiesz, wiesz, jakie traumy psychologiczne teraz są przed całym tym społeczeństwem małomiasteczkowym. Nie jest to istotne, nie? Bo to się skończyła się historia, mamy tylko narrację z zakadru. To też zresztą fajne, że to wprowadzenie do historii i zamkończenie tej historii jest przez jakąś dziewczynkę, która była mieszkanką tego miasta prawdopodobnie i słyszała o tej historii jako takiej podwórkowej historii, którą dzieciaki sobie między sobą opowiadają. To też nadawało temu filmowi ten taki charakter, że to być może wcale nie jest prawdziwa historia.
Ona to opowiada i to jest kolejny ten narrator niegodny zaufania, bo ona ma swoją jakąś wersję tak naprawdę tej historii.
Tak, i ten cały ostateczny, tak jak wspomniałeś już, Monty Pythonowski pościg, w którym ciotka Gladys orientuje się, o nie, ktoś skumał, że tak można robić i że wykorzystał moje umiejętności przeciwko mnie i teraz, o nie, muszę spieprzać przed po prostu dzieciakami. To wszystko było takie wybitnie komediowe, bym powiedział.
Tak, i pewnego rodzaju takim wentylem, że to ciśnienie, mniej czy bardziej umiejętnie budowane przez większość filmu, musiało znaleźć swoje ujście.
Znaczy takich elementów w tym filmie było trochę więcej.
Tak, nie? Ale że to był taki wręcz grindhouse'owy finał, czyli wiesz, bardzo brutalny, wygrali, koniec.
Tak, chciałem też bardzo pochwalić makijaż pana, zwłaszcza pana Benedykta Wonga, który w tej, jak już zostaje opętany
w wersji wściekłej
przez wiedźmę, tak, i ma te takie wielkie napuchnięte oczy i się zastanawiasz, dlaczego on tak wygląda, a w następnej sekwencji masz wyjaśnione dlaczego, bo po prostu przy pomocy swojego czoła zniszczył czaszkę swojego partnera, yes, rozwalając ją bardzo intensywnie na podłodze w kuchni i w związku z tym dlatego ma taką napuchniętą głowę, bo...
Tak. To jest... Ale wszyscy, bo potem przecież ten ćpun chłopak rzucany przez Brolina w swojej wściekłej wersji też był taki napuchnięty. Pan Alden Ehrenreich wąsaty intensywnie w momencie, kiedy...
Och, ten wąs, to jest taki wąs.
Nie, prostu. Ten wąs, wiesz, ten wąs nie jest ten trząs. To, proszę pana, jak był golony za pomocą obieraczki do ziemniaków, nie wzruszyło go to specjalnie, nie. Bo był opętany. Więc...
Tak, w ogóle nic tych opętanych ludzi nie wzruszało, ale tak, scena z obieraczką to jest taki klasyczny na zasadzie, co takiego ohydnego mógłbym wymyślić w tym momencie?
Ale jednocześnie względnie realistycznego, bo to jest, wiesz, taki rodzaj obrażenia, który jesteś w stanie sobie wyobrazić. Nie wiesz, jak to jest być, wiesz, strzelonym w mordę kulą ognia, ale jak się zatniesz nożem czy czymś, no to wiesz, jak to jest.
Tak, nie? To jest ból, który każdy widz jest sobie w stanie wyobrazić i tym bardziej robi wrażenie fakt, że pan Alden nie reaguje na to. Natomiast tak, jego postać jest bardzo, bardzo dobrze zagrana i on powinien więcej mieć ról różnorakich, bo to jest bardzo...
To jest super ziomek. Ja go strasznie polubiłem przez te lata, po tym, wiesz, jakby...
On ma bardzo szerokie emploi.
Claim to fame w postaci filmu Solo, który wyszedł w niefortunnym momencie i zebrał cięgi, chociaż był filmem lepszym niż inne Star Warsowe wysrywy, które się pojawiły po.
Drobna, porządna rola w Oppenheimerze.
Tak, Oppenheimer, przecież był ten braci Coen film Hail Caesar, gdzie był aktorem tańczącym. Ja widziałem go w międzyczasie w filmie, który został mi zareklamowany przez internet jako rzecz fenomenalna. Okazało się, że był tylko niezły, ale jest to swego rodzaju taki trochę naładowany niedobrą seksualną energią thriller na Netflixie, który się nazywa Fair Game. Okej, okay, rola bardzo dobra. No i właśnie tutaj to pokazuje, że to jest spoko ziomek. W sensie taki trochę everyman, tak jak wiesz, tam opowiada się, uśmiecha, tak jest, widać, ale że jak mu dać dobrą rolę do zagrania, to się wywiązuje z tego zadania bardzo.
Tak, ale to jest ziomek, który prawdopodobnie może zagrać świetnego bad guy'a, może zagrać świetnego głównego bohatera w mało poważnym filmie, może zagrać, jak widać, lekko otyłego policjanta
z wąchem
i to takiego nieudolnego policjanta z wąchem i w związku z tym też ten komediowy sznyt ma w sobie, więc cytując Gwiezdne Wojny, wracając do początków jego claim to fame, to tak, we will watch his career with great interest. Tak.
Dokładnie,
jest.
Więc niech pan Alden się rozwija. Hubert, myślę, że o filmie Zniknięcia już nie będziemy więcej mówić, tylko nawiążemy do niego w drugim akcie, a w zasadzie trzecim, jeżeli liczymy dygresje wstępne jako akt jeden naszego podcastu. Ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że to jest rzecz totalnie, jak zresztą większość omawiania przez nas filmów, subiektywna, ale w tym wypadku wybitnie subiektywna. Tak potwornie mi się podoba oryginalny tytuł tego filmu. Nie wiem dlaczego, ale po prostu fakt, że to jest Weapons i że to są bronie i że te dzieciaki to są bronie, czego nie wiesz
orange,
tak naprawdę.
Orange.
No, tak, orange. Czego nie wiesz, zaczynając oglądać ten film, że czasem to wystarczy, że jakoś tak trafiło. To jest tak dobry tytuł,
to jest bardzo dobry tytuł.
Żadne tłumaczenie.
I on się pięknie wpisuje też w tą super kampanię promocyjną, która absolutnie nic nie zdradzała, jeśli chodzi o fabułę tego filmu, bo też sam tytuł nic ci nie mówił.
Nie.
Wybiegające dzieciaki i tytuł bronie, to jest coś, co może się spodziewać czegokolwiek.
Hubert, będzie dżingiel?
Będzie dżingiel. Oczywiście, że będzie dżingiel, bo bez wątpienia w naszej wspólnej ocenie film Weapons tudzież Zniknięcia jest spoko.
Jest spoko.
Całe szczęście. A czy jest wysoko w kategorii takoż rozrywkowej, jak i subgatunku horroru? To przekonamy się za jakiś czas, bo jeszcze kilku kandydatów do tronu mamy. Poza tym my lubimy sobie podsumowywać rzeczy, nawet jeśli robimy to z półrocznym opóźnieniem. Więc
tak,
poczekamy. Ale na pewno jest to bardzo, bardzo spoko film. I proszę go nie skreślać, jeżeli usłyszycie od jakiejś szczupłej latorośli, że to jest najgorsza rzecz, jaką w życiu widziała.
Tak, a teraz pora, abyśmy przeszli do trzeciej części podcastu, czyli... Reboot, remake... Sequel,
requel,
reimagining, requel, whatever. Wielka próba powrotu absurdalnej komedii z końcówki lat 80. i początku lat 90., czyli Broń Naga.
Naga broń z Liamem Neesonem w roli Leslie'ego Nielsena.
Liamem Neesonem.
Liam Neeson.
Jakbyś zachowujesz, jakbyś nigdy Polsatu nie oglądał.
Przepraszam, Liam Neeson. Czy jak on sam powiedział, nie Leslie, nie Liam. Nie pamiętam, ale na pewno Nelson, jak sam w wywiadzie się kiedyś przedstawił. To jest film, który robi dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, którą robi, to jest udowadnia niedowiarkom, że Liam Neeson jest bardzo dobrym aktorem komediowym pod warunkiem, że nie stara się być śmieszny. Bo wszystkie sytuacje komediowe i około komediowe, w których mieliśmy okazję go widzieć przez te lata, ze wskazaniem na krótką współpracę z Rickiem Gervaisem i film o tym gangsterze. Jaki miał tytuł? Ty pamiętasz?
Charlie Cykor. To jest wciąż najlepsza komediowa scena w wykonaniu Liama Neesona, kiedy tak. Pod wpływem środków nasennych zasypia przed gangsterem przy stole i ten w niego celuje broń. To jest tak wspaniale zagrane. To jest wciąż najśmieszniejsza rzecz, jaką on zrobił w życiu.
Tak.
Nawet dla ludzi, którzy widzieli
Nagą broń
i widzieli scenę z serialu.
No właśnie nie pamiętam, to nie są extras, tylko to jest to drugie, to późniejsze.
To jest ten serial o Warwicku Davisie, tylko jak on się nazywa? Too Short?
Także Ricky Gervais, drodzy państwo, jeżeli lubicie jego komedię, to możecie sobie wyobrazić. Pan Hubert w tle teraz będzie sprawdzał, jak się nazywał ten serial i wejdzie mi w słowo już za kilka sekund. Tymczasem to jest ta jedna rzecz, którą film osiąga, czyli po prostu mówię ci, że Liam Neeson jest ziomeczkiem absolutnie komediowym, jeżeli tylko chce. A druga rzecz, którą osiąga, jest to, że jeżeli tylko jesteś odpowiednim typem widza, drogi słuchaczu, droga słuchaczko... Life's too short.
Bardzo dobry serial i odcinek z Liamem Neesonem jest turbo, prawdopodobnie tak. Najlepszym odcinkiem.
Więc jeżeli, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, droga osoba słuchająca, jesteś tylko tego typu osobą, która w swoim życiu potrafiła docenić dobrą komedię, ale nie, że to jest, wiesz, Woody Allen, młody, wyśmienite, inteligentne
tylko
kino.
To jest
parodia.
Komedia cukierowska,
dokładnie. To oglądając ten film, idąc do kina, uświadamiasz sobie, że jeżeli tylko jest dobry pomysł, dobry scenariusz i ludzie, którzy się znają na rozśmieszaniu, to mogą nadal zrobić tą dobrą komedię, która jest parodią. Oraz dwa, przez to, że tak długo nie było dobrej parodii w kinie, ten film jest też bardzo świeży. Mówisz, wow, kiedyś tego było pełno. Śmialiśmy się ciągle, a teraz w tym smutnym, jak wiadomo co, świecie, w roku pańskim 2025, tych szans, żeby się tak szczerze pośmiać z absolutnie kretyńskich debilizmów, nie ma tak dużo, więc tym bardziej doceniam.
Tak, jest to film, który w zupełnie bezpośredni sposób nawiązuje i wręcz celebruje sposób komediowości, który był stosowany przez właśnie twórców oryginalnej Nagiej Broni.
Zaz, czyli Cukier Abraham z Cukier.
Dokładnie. I absolutnie nie próbuje tego pomysłu poprowadzić na jakieś nowe tory. To jest powrót do korzeni tego typu humoru. Czyli dostajemy film, który składa się z serii absurdalnych scen, serii absurdalnych, absolutnie niekończących się dialogów, w którym każde prawie zdanie jest w jakiś sposób humorystyczne. Czasami ten humor nawiązuje bezpośrednio do tego, co się dzieje. Czasami jest po prostu zawarty w tym, w jaki sposób są skonstruowane zdania, które wypowiada albo myśli bohater grany przez pana Liama Neesona. Ciągle chcę powiedzieć Leslie Nielsen, bo jednak jak się myśli Naga Broń, tak. To jednak Enrico Palazzo jest
ale
w twojej
sam
głowie.
Fakt, że to jest LN, nie? Te inicjały,
tak.
To jest znak.
Jedyny taki element, i to był, też był ten zgrzyt, który powodował, że pierwszy nasz kontakt z tym filmem był taki, no nie jesteśmy pewni, czy to się uda, bo ta scena otwierająca film trochę oszukuje widza. To znaczy z jednej strony oszukuje, bo zaczyna się jak taki poważny, nazwijmy to poważny, ale gangsterski film, coś w rodzaju Bad Boys na taki klimat. Po czym pierwsza nasza styczność z nowym porucznikiem Drebinem jest w trochę innej konwencji niż była dotychczasowa Naga Broń, bo ta cała scena, gdzie on się z małej dziewczynki zmienia w dużego faceta, no to nie jest coś, co miałoby miejsce w starej Nagiej Broni. Natomiast moment, w którym on łapie jednego bad guy'a, po czym ten bad guy się w kolejnym ujęciu zmienia w szmacianą kukłę, to jest moment, który powoduje, że stwierdzasz, chyba jednak będzie dobrze.
Tak, a jak potem rzuca tą kukłę,
tak,
to oni strzelają w kukłę.
Do tej kukły, w związku z tym wszyscy się zabijają. To jest jak, wiesz, jak najlepsze inkarnacje filmów wytwórczych. Turni ZF Skurcz, czyli Judo Honor 7.
Kryłeś mnie hańbą! Życzyłeś na mnie swój dzień? gówno!
Wykorzystanie po prostu szmacianych manekinów to jest to, co lubimy. I z każdą kolejną sceną przekonujesz się, że ten film coraz bardziej będzie jakby zanurzał się w tej znanej od lat konwencji i robił to bardzo skutecznie. Jest to jeden z tych filmów, gdzie blink and you miss it.
Oj tak, to jest film, który jeżeli wróci na streaming, znaczy jeżeli, kiedy, bo wiadomo, że wróci i pojawi się i będzie do oglądania na jeden klik, to tam się tyle rzeczy dzieje w tle, tam tylu gagów nie jesteś w stanie wyłapać jako widz w trakcie seansu, że to będzie duża przyjemność kiedyś do piweczka i chipsów późnym wieczorem sobie go włączyć i tak, o, tego nie widziałem, a to dobre, a tu napis jakiś śmieszny, a tu w gazecie, wiesz, jakieś zdjęcie durnowate z głupim podpisem, a tu w tle ktoś robi coś, czego nie wyłapałeś. Tak, Blink and You Miss It bardzo dużo, co jest tym fajniejsze, że zgodnie z, wiesz, niepisaną zasadą tworzenia durnych parodii, to jest film, który trwa nie całe półtorej godziny. On jest bardzo, bardzo krótki, bardzo do celu, a u mnie kliknęło i jakby wiedziałem, że będzie lepiej niż mogę się spodziewać.
Wiem, to co jest powiesz to, teraz.
Plot device. Tak. Czyli rzecz, którą pan Kimi z Losta, Kevin Durant w pięknie utlenionych blond włosach zabiera z tajnej skrytki w banku, na który napada jego ekipa i jest plot device dosłownie jako skrót, jako tajne urządzenie, które nie wiadomo co robi. To mówię, okej. Okay. Już jesteśmy w dobrym miejscu, zobaczmy dokąd to doprowadzi.
Swoją drogą, ciekawe, że akurat wybrałeś pana z Losta, bo ja jak widzę Kevina Duranta, to raczej mam Wolverina i on, że grał Bloba. Był wielkim, grubym przeciwnikiem na ringu.
No też prawda. Nie wiem czemu, jakoś pan Kimi. Ja zapamiętałem, że na tym statku, wiesz, it's not Penny's boat.
Tak, więc tak, plot device to jest fantastyczna rzecz i zresztą podwójnie potem wykorzystana, bo było jak instead of calming people down, it does the opposite, calming them up. I po czym okazuje się, że rzeczywiście jest tam pokrętło calm down,
A ty pamiętasz, jak było to przetłumaczone na polski? Pamiętam, że akronim był akcja, ale nie pamiętam, jak był rozwinięty.
Właśnie nie, ale to jest rzecz, o której bardzo chciałem też
opowiedzieć
trochę, bo tłumaczenie takiego filmu jest prawdopodobnie gigantycznym wyzwaniem dla polskich tłumaczy, bo
Jezu,
jest tam taka liczba żartów, które w sposób bezpośredni są absolutnie nieprzetłumaczalne i nie ma możliwości, żeby one zachowały swój sens, a z drugiej strony jest zawsze ta pokusa dla tłumacza, żeby te żarty spolszczyć, to znaczy, żeby zamiast nawiązanie do jakiegoś amerykańskiego aktora albo znanego celebryty, to żeby to przerobić na
polską wersję,
co się absolutnie nigdy nie sprawdza, bo tak wybija cię z klimatu filmu, a tutaj wydaje mi się, że nasi tłumacze wybrnęli z tego całkiem z klasą. Co prawda był ten moment w filmie, gdzie stwierdziłem, nie będę już więcej
czytał,
spoglądał na dół.
Bo
na
zgubisz
napisy,
te żarty, które się
bo wydaje mi się, że tak, że tych żartów było tam na tyle, że samo czytanie napisów powodowało, że część z nich jakby przelatywało ci poza polem widzenia. Więc starałem się tych napisów nie czytać, ale te momenty, które gdzieś tam kątem oka złapałem napisy, to z tego co kojarzę były całkiem rzetelne.
Nie, bardzo spoko. Ja zapamiętałem dwa. Oba zresztą były w zwiastunie, ale to, że pierwsze spotkanie Liama Neesona z bohaterką graną przez Pamelę Anderson, która w wersji zwiastunowej jest dużo bardziej krótka, czyli on po prostu mówi please take a chair, a ona mówi thank you i zabiera krzesło. To tutaj ładnie to było wybrnięte, że może proszę krzesło, tak? Nie, dziękuję, w domu mam dużo i dopiero po całej rozmowie, a jednak po namyśle zabiorę krzesło. Ale to, na co najbardziej zwróciłem uwagę, bardzo dobry żart ze zwiastuna, czyli you serve 20 years for man's laughter, a on mówi you mean manslaughter. To tu było, że dostajesz 20 lat za mordę, a potem wyszło, że morderstwo,
tak, i to jest w ogóle
proste, ale dobre.
Tak, ale to jest właśnie taki ciekawy przykład tego, że czasami to jest potrzeba napisania tego żartu zupełnie na nowo, to znaczy zmienienie jego sensu, tak. Ale w taki sposób, żeby zachować klimat tej sytuacji. I tutaj z większymi lub mniejszymi sukcesami się to udawało, natomiast oczywiście optymalną wersją jest zawsze wersja oryginalna.
Szczególnie, że ja mam wrażenie, że my wielokrotnie, i tutaj referuję Hubert do pary siedzącej po mojej prawej stronie, która też była dobrze wychowana, mieli jakieś tam przekąski.
Przez chwilę nie zrozumiałem, co chciałeś powiedzieć i mówię, po twojej prawej stronie jest ściana, Filip, więc nie siedzi tam żadna para obecnie.
Teraz nie, masz rację. Ale wówczas, Hubert, cofnij się myślami do tego dnia pięknego.
Cofnę się wstecz myślami.
Cofnij się wstecz do czwartku, kiedy byliśmy w kinie. I mam wrażenie, że oni wielu żartów nie wyłapali, po prostu. Szczególnie tych w dialogach, bo te, które się dzieją na ekranie, no to jakby jesteś w stanie z kontekstu, albo śmieszne, ktoś się wywalił na ryj. Wiesz, Bill Cosby, tak? Finest stars from Bill Cosby, Cellar, czy jak to tam było. Bardzo dobry żart jest. Państwo się nie zaśmiali, a ja od razu się w rechot wzbiłem, więc tutaj tak, oprócz tego, że optymalna wersja jest oczywiście oryginalna, czyli proszę słuchać żartów po angielsku, to po drugie mam wrażenie, że jednak, żeby docenić w pełni ten film, to jednak trzeba być wyposażonym w swego rodzaju śmieciową wiedzę na temat popkultury i rzeczy wokół popkultury.
Nie, oraz sam fakt, że tak, że Frank Drebin tak głęboko siedzi w kulturze lat 90., mimo że ma 60 lat, tak? I absolutnie tak. Nie jest to, nie to powinno być to
jego. Black Eyed Peas i serial Buffy.
Tak, Buffy Vampire Slayer. Jest wciąż zbulwersowany faktem, że Janet Jackson odsłoniła pierś na Super Bowl. Więc tu jest bardzo dużo takich żartów, które trzeba jakby rzeczywiście skojarzyć, ale nawet bez nich ta po prostu
tam jest tak dużo, że i tak trafia.
No. Każdy znajdzie, to też jest tak trochę, że każdy tam trochę znajdzie coś dla siebie. Niektórych bardziej będą bawić gagi fizyczne, których też tam jest dużo. Niektórych dużo bardziej będą bawić gagi ukryte gdzieś w tle. Mhm. Inni jeszcze skupią się na dialogach, więc tego humoru jest tam naprawdę tyle, że każdy znajdzie coś dla siebie, a najwybitniejsi, Filip, tak jak my, docenią wszystko
na wszystkich poziomach
porówno, bo przecież jakże tu porównać dowcip, w którym tak miliarderzy na motorach nie potrafią jeździć, bo przecież w filmie zawsze każdy potrafi jeździć na motorze, a tu się okazuje, że nie do końca. Jak porównać to z dowcipem, w którym nagle zamiast Liama Neesona się pojawia Dave Bautista i wygłasza jego kwestię w połowie zdania, w ogóle go podmienia. Tak. To są żarty absolutnie nieporównywalne. Fakt, że była partnerka Franka Drebina pojawia się w ujęciu na pół sekundy tego filmu.
Pani Priscilla Presley.
Tak, pani Priscilla Presley się pojawia dosłownie na pół sekundy.
Robi zdziwioną minę i znika. No.
Tak, i to jest fakt, że jeśli wiesz, to zrobisz o! A jeśli nie wiesz, to prawdopodobnie nie zauważysz tego. Więc takich rzeczy tu jest dużo, ale minus tego rozwiązania jest trochę taki, że liczba tych gagów i liczba tych dowcipów i liczba tych żartów powoduje, że absolutnie nic się z tego filmu nie da w pełni zapamiętać. To znaczy jakieś pojedyncze dowcipy wpadają ci do głowy po seansie raz na jakiś czas, ale nie jesteś na przykład w stanie swojego ulubionego żartu z tego filmu wyciągnąć, bo prawdopodobnie masz z tyłu głowy, że 10 innych przegapiłeś,
absolutnie.
Równie zabawnych.
Tak, to jest minus filmu, który atakuje wieloma żartami naraz, ale to też jest potencjalnie plus w dłuższej czasowej perspektywie, bo być może ten film dzięki temu zyska drugie, trzecie, czwarte życie w wersji domowej na streamingu, a potem w formie klipów na YouTubie, na TikToku, na Instagramie i tak dalej, gdzie ludzie będą się rechotali tylko dlatego, że jakiś gag jest, wiesz, zamknięty w 30 sekundach i bawi niezależnie od tego, co się działo przed i co się działo po. Więc tego typu film myślę, że zyska, a skoro teraz...
Jak na przykład ta cała intermission z bałwanem, tak? Które jest absolutnie zamkniętą historyjką, która nie ma nic wspólnego z główną fabułą, ale opowiada zabawną w całości historię. Dokładnie. Totalnie absurdalną.
Dokładnie. I sam fakt, że teraz jesteśmy na tym takim w takim dziwnym momencie, jak to zresztą my ciągle jesteśmy w dziwnym momencie historii i świata i w ogóle, ale jeżeli mówimy o popkulturze, gdzie wcześniej było straszne narzekanie na brak oryginalnych historii, za mało jest nowych pomysłów, za dużo odgrzewanych kotletów, potem tych nowych pomysłów pojawiało się coraz więcej tych oryginalnych historii było dużo, filmy, które są sequelami albo jakimiś tam wariacjami na temat znanych marek radziły sobie gorzej, to teraz kopujemy inne rzeczy z przeszłości. Tymi rzeczami są parodie i komedie klasy takiej trochę niższej, bo to nie jest ten właśnie festiwalowy obiekt, tylko taki multiplexowy typowo. Naga broń już wyszła, pokazała, że da się. Wiemy, że wróci Harold i Kumar. Wiemy, że wróci straszny film z oryginalną obsadą i bracia Wayans będą robić straszny film 6. I się wydaje, że tutaj jest taki potencjał na chwilę chociaż, nie na długo, ale na kilka lat do wykorzystania i zaserwowania nam, ludziom, którzy lubią popkulturowy śmietnik, kilku godzin godziwej rozrywki.
No jak, przecież nawet Kosmiczne Jaja 2 powstają, Mel Brooks,
oj,
który ma 150 lat.
Przepraszam, najważniejsza rzecz, 2027, Kosmiczne Jaja 2, dokładnie.
Dokładnie, ekshumowany Mel Brooks po prostu tworzy nowy film. Ale tak, jedyne na co zwróciłem uwagę to... że widać trochę znak czasów, że mimo tego, że absolutnie w tym filmie nie bali się bardzo nieprzyzwoitych żartów, widzę scena domniemanego seksu między
bardzo zabawna,
Pamelą Anderson
przeciągnięta i, do granic tak, smaku. No.
I która jest jakby kopią tego, co już widzieliśmy wielokrotnie, chociażby w Austinie Powersie.
Yes.
Dokładnie ten sam pomysł. Czy bardzo niewybredny, bardzo zabawny i bardzo politycznie niepoprawny żart pod tytułem zabiłeś mojego brata. To mogą być setki ludzi. Strzeliłeś mu w plecy. 50.
Był biały.
A, jesteś bratem Robiego. Co u niego w ogóle? Więc tak. To jest taki dowcip, który trochę teraz już tak budzi, odważyli się na to.
No.
Natomiast to, czego nie ma w tym filmie, a co w tych komediach, które ja pamiętam z wczesnych lat 90. było, to nie było bieżących politycznych tematów. To znaczy, wiesz, sceny pamiętne z początku lat 90., gdzie ktoś tam próbował zmazać znamię z głowy Gorbaczowa, czy Bill Clinton, który gdzieś tam robił jakieś nieprzyzwoite rzeczy, jednocześnie grając na saksofonie. Te prawdziwe polityczne figury się pojawiały w tych filmach, natomiast tutaj nie było, wiesz, nie było Donalda Trumpa, nie było Putina, nie było tych wszystkich rzeczy i nie wiem, na ile to jest decyzja na zasadzie, że to by był element przegięcia, a na ile to jest, nie, musimy się od tego całego syfu odciąć bardzo radykalnie.
Ponadczasowa komedia, która będzie się bronić tym, że jest po prostu zabawna, polega na tym, że te żarty są odklejone od współczesnych czasów. Najbardziej istotny znak czasów, taki bardzo wprost, to jest ten jedyny żart o O.J. Simpsonie, który zresztą był w pierwszym teaserze.
Ale tak, ale wszystkie te żarty, które tam mają miejsce tego typu, to właśnie, czy tam Black Eyed Peas, czy Buffy Vampire Slayer, tego typu historie, to one wszystkie sięgają do przeszłości. Jakby współczesnych rzeczy tam nie ma za bardzo.
Tak, i może dlatego to działa tak dobrze, może jest po prostu, wiesz, taka to, co się czasem przelewa na ekran z momentu, kiedy film jest kręcony i potem montowany, to taka frajda, ten fun, że to jest zrobione, pomijając tego, że dla pieniędzy, szczerze, jakkolwiek to niemożliwie zabrzmi, że czasem to jest tak, że wiesz, film jest zrobiony szczerze, z potrzeby serca, pan reżyser i chyba współautor scenariusza, tak, Akiva Schaffer to jest jeden z tych trzech typów, którzy tworzą kiedyś bardziej znane trio Lonely Island z Jormą Tacon, czyli tym najbrzydszym, i Andym Sambergiem, czyli tym najsłynniejszym. Więc to jest gość, który na komedii absolutnie się zna i widać, że on jest niestety, jak to wielu ludzi, którzy odnoszą wielki sukces, w okolicach naszego wieku. On jest 80 tam któryś. Więc on też wie, co bawi, bo on się wychował na tych samych filmach, na których my się wychowaliśmy.
Chciałem powiedzieć, że nawet pojawia się spinacz ofisowy, który dla młodego pokolenia jest jakimś kompletnie rzeczą...
Artefaktem nie wiadomo skąd.
Nie wiadomo, o co chodzi. Nie wiemy, dlaczego
się tam... A swoją drogą, oglądając dygresja VFX Artist React na YouTubie, Tim Miller, czyli szef studia Blair, który robi różne rzeczy, ostatnio opowiadał, że jego firma jest odpowiedzialna za spinacz, za te animacje w Microsoftowym Wordzie. W ogóle what? Tim Miller, czyli dla większości z was po prostu reżyser pierwszego Deadpoola.
Tak,
gdybyście państwo się
zastanawiali. Chciałem powiedzieć, że absolutnie jest niezrozumiały dla nikogo żart, że dopiero spinacz ofisowy otwiera drzwi od zdalnie sterowanego samochodu, bo jak wszyscy dobrze wiedzą, ten spinacz nigdy w niczym nikomu nie pomógł.
Tak.
Natomiast tutaj jako jedyny pomógł w tej sytuacji, co jest podwójnie zabawne, jeśli oczywiście doświadczyło się Office'a 97.
To prawda, więc to jest film pełen wszystkiego. Tam jest dużo rzeczy. Moglibyśmy pochwalić występy gościnne. Musimy pochwalić Pamelę Anderson, która w tym komediowym emploi w tej roli się odnalazła też bardzo dobrze, tak jak Priscilla Presley kiedyś, niegdysiejsza seksbomba, obecnie dojrzała kobieta, która zresztą też gra poważne role, bo The Last Showgirl jest tym takim dramatycznym filmem, powrotem po latach na ekrany kinowe. I tutaj w tej roli komediowej się sprawdza bardzo dobrze. Fajne trivia jest takie, że nawet jeżeli w montażu to nie wyglądało do końca prawdziwie i tam ten rozjazd między tak zwanymi kłapami a podłożonym dźwiękiem mógł być widoczny, to ona naprawdę robiła ten scatting jazzowy na scenie, bo ona kiedyś była w latach młodości, za przeproszeniem, muzyczką i grała w jazz bandzie jakimś tam. W ogóle nie wiedziałem tego, nie?
Chciałem powiedzieć, że to jest scena, która prawdopodobnie w oryginale była kręcona przez 45 minut i ona tam odwalała wszystko przez długi, to się aż prosi o takie improwizowane, adlibowane setki różnych pomysłów, które tam mogły mieć miejsce i zostały wykorzystane tylko we fragmentach.
Więc bardzo, bardzo dobrze wyszło.
Nie, i w ogóle fantastyczna chemia między nią i Liamem Neesonem.
Podobno nie randkują teraz.
Ja wiem, podobno randkują, bo to jest bardzo ważne, żeby...
Trzeba cisnąć, tak.
Natomiast rzeczywiście bardzo dobrze dobrany duet aktorski i tutaj absolutnie nie ma żadnych zastrzeżeń. Zresztą wiesz, Pamela Anderson jako legenda z lat 90. Zupełnie fantastycznie się sprawdza w takiej roli. Więc tak, no jest to film, który... On z natury rzeczy nie ma szans, żeby być przez krytyków oceniony na więcej niż na 6 na 10, bo to jest taki film, którego, że tak powiem, ambicje się kończą na tym pułapie. Natomiast to jest film, który bym powiedział, że w 90% realizuje to, co powinien był zrealizować, bo to jest taki film w pełni niezobowiązujący. Film, który ci pokazuje, że możesz pójść do kina tylko po prostu, żeby się jak kretyn porechotać przez 90 minut.
Oh yes.
I nic więcej z tego nie wyciągnąć. Oraz to jest film, który wreszcie zostawia nas z potrzebą siedzenia przez napisy końcowe i nie dlatego, że jest scena po napisach, tylko dlatego, że same napisy końcowe są nadziane różnego rodzaju żartami, jak zresztą tradycyjna Naga Broń zawsze była.
I nie tylko Naga Broń, i Airplane 2, czyli Czy leci z nami pilot, i nasz ukochany Top Secret, tak, czyli Ściśle tajne, to wszystko jest utrzymane na wysokim poziomie. Czy okaże się za 20 lat, że ta Naga Broń Anno Domini 2025 będzie z takim poważaniem i wiesz, jakby wzruszeniem wspominana, jak Naga Broń teraz bywa wspominana?
Fii, muszę ci jeszcze przyznać do jednej rzeczy. No. W trakcie oglądania napisów w pewnym momencie pojawiają się oczywiście studia odpowiedzialne za efekty specjalne.
Yes.
I bardzo poważnie zastanawiałem się, kiedy zaczęły tam wjeżdżać te wszystkie indyjskie firmy produkcyjne, które pomagały w tym filmie, nie, to pojawiały się coraz dłuższe nazwiska indyjskie, coraz bardziej trudne do przeczytania dla europejskiego widza, to w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, czy to już jest kolejny gag, że to jest tak długie, skomplikowane nazwisko, że zajmuje prawie cały ekran, czy jednak to jest prawdziwa osoba i nie powinienem się z tego śmiać, bo to jest, wiesz...
Hubert, śmiech to zdrowie, śmiech wydłuża życie, endorfiny, wszystko to się zgadza. Jakby jakikolwiek powód nie był, rechotałeś się, więc będziesz zdrowszy i szczęśliwszy.
Tak, oraz chciałbym bardzo docenić, co jest dowodem na to, co powiedziałem wcześniej, że nie można wybrać swojego ulubionego dowcipu, bo się za chwilę przypomina kolejny, ale... powracający przez prawie cały film dowcip pod tytułem Ktoś podaje mu kawę. Jest bardzo dobry dowcip.
A on jeszcze jest powiązany z drugim dowcipem, czyli że we wszystkich koszach jest mokro strasznie. Jak wyrzuca tą kawę, to chlosz.
Tak, i ta kawa, która się w różnych iteracjach i w różnych sposoby jest podawania kawy. Czasami jest to mały kubek zamieniany na wielki kubek. Czasami jest to kubek odkładany na stolik, na którym jest pełno innych kubków. Czasami jest to tak kubek podawany w ruchomym pojeździe z jakiegoś powodu. Nie, więc te wszystkie rzeczy, to jest taki fajny pomysł na dowcip. Trochę go, że tak powiem, odpuścili sobie w połowie filmu, on tam chyba powrócił pod koniec.
Pod koniec, no.
Natomiast jest to fantastyczna sprawa i to jest taka rzecz, którą się zapamięta.
Dokładnie, doceniamy. Mili Państwo, drodzy wszyscy, którzy dotarliście do tej już ponad godziny odcinka, domyślacie się, że Naga Broń tegoroczna, reboot, sequel, reimagining jest spoko.
Jest spoko.
I jeśli chodzi o... musimy użyć tego dżingla tym razem. Jeśli chodzi o filmy parodystyczne ostatniej dekady, to...
O, jest prawdopodobnie najwyżej.
Tak, nie ma zbyt dużej konkurencji, ale jest wysoko.
Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko.
Dziękujemy, że wysłuchaliście do końca naszej pogadanki. Życzymy Wam bardzo miłej końcówki sierpnia, bo mniej więcej wtedy słuchacie nas. A jeśli jest na przykład listopad, to mam nadzieję, że nie jest strasznie mokry i obleśny. A co będzie w kolejnym odcinku? Nie wiem, zobaczymy. Okaże się.
Tak, jeszcze nie myśleliśmy o tym. Na pewno będzie to odcinek jesienny.
Tam, tam, to...
Koniec!